Poselstwo Wielki Wojownik Jozue zostało wygłoszone przez brata Williama Mariona Branhama 19 stycznia 1955 roku w Chicago, stan Illinois, USA. Jozue, ostatniego wieczoru mówiliśmy o wielkim wojowniku Dawidzie, o jego pozycji w Chrystusie i o tym, jak z nią współdziałał. Tego wieczoru weźmiemy Jozuego. Jutro wieczorem, jeśli Bóg pozwoli, weźmiemy następnego wielkiego bohatera albo kogoś takiego, by mówić o ich życiu. Biorąc pod uwagę, że nie ma tutaj wielu ludzi, a większość z nich otrzymało uzdrowienie i tak dalej, poświęcam dużo czasu, by przynieść słowo, by zachęcić i umieścić ludzi na ich pozycję. Czuję prowadzenie Ducha Świętego, by to uczynić, widzicie? Aby poprowadzić ludzi, tych, którzy są tutaj, powiem to tak. Ilu chrześcijan jest tutaj tego wieczoru? Podnieście swoje ręce. Chrześcijanie, nieważne do jakiego kościoła należycie, jest ich około 99%. Może 99,9%, widzicie? Może jest tutaj 8 lub 10 ludzi, którzy nie są chrześcijanami. Więc teraz i to, co musisz uczynić dla tych ludzi? W porządku, musisz oznajmić im ich pozycję. Kim są, kim oni są i jak sobie mają poradzić z tym złym. Tego wieczoru w Chicago są tysiące takich, którzy nie są chrześcijanami. Tak więc możecie być wojownikami. Jesteś kaznodzieją. Ktoś taki jak ja mówił wam, nigdy tego nie dokończyłem. Mam na myśli te kilka słów, które ktoś mi napisał jako krytykę. Nie w tym zgromadzeniu, ale w innym. On powiedział, wielebny Branhamie, miałem wiele zaufań do ciebie jako męża Bożego, dopóki nie usłyszałem, kiedy powiedziałeś pod inspiracją, że jesteś prorokiem. Więc powiedział, powiedziałeś to tylko wtedy. No cóż, nie byłem tym, który to wtedy powiedział. To był on. Tak więc możesz sprzeczać się z nim o to. On jest tym jedynym. Poza tym, mój drogi przyjacielu, wiesz, kim jest prorok? Prorok Nowego Testamentu? On jest kaznodzieją. Dokładnie tak, prorok jest kaznodzieją. Słowo prorok znaczy przepowiedzieć lub powiedzieć do przodu, albo głosić, albo przepowiadać. Jeżeli nie możesz uwierzyć słownikowi, patrz, co o tym mówi Pismo. Biblia mówi, świadectwem Jezusa Chrystusa jest duch proroctwa. Czy to prawda? Tak więc każdy z was jest prorokiem, by świadczyć o Jezusie Chrystusie. Widzicie? To jest duch proroctwa. Świadectwo Jezusa Chrystusa jest duchem proroctwa. Niech Pan nas teraz pobłogosławi, kiedy czytam Jego Słowo. Domyślam się, że przez ten czas otworzyliście już to miejsce Pisma. Księga Jozuego, 3 rozdział, wielki wojownik, którego zawsze podziwiałem tutaj w Pismach. A Pan rzekł do Jozuego, dzisiaj zacznę Cię wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z Tobą. A teraz w 6 rozdziale, albo 5 rozdziale Księgi Jozuego, w 12 wersecie czytamy: gdy jedli z płodów ziemi, rano ustała manna i synowie izraelscy nie otrzymywali już manny, lecz w tym roku jedli z plonów ziemi kananejskiej. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? A ten odpowiedział, nie, ale jestem wodzem wojska Pana, przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój Pan słudze swemu? A wódz wojska Pana rzekł do Jozuego, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił. A teraz jeszcze krótka modlitwa. Ojcze, to są Twoje słowa, więc modlimy się, byś wziął te słowa i wywyższył je teraz. Połóż to przed każdym z nas, abyśmy mogli naprawdę widzieć prawdziwe znaczenie tych słów i Twojego wielkiego sługi Jozuego. Modlimy się, żebyś zasiał nasienie w każdym sercu. Niechby Duch Święty wziął Słowo Boże i włożył je do każdego serca. Niechaj to w zamian przyniesie 100-krotny owoc. Prosimy o to w imieniu Chrystusa. Amen. Tego wieczoru rozmawiamy o wielkim wojowniku Jozue. Był on... Dzieci Izraela wyszły z Egiptu i były w ostatnim stadium podróży. Są 3 stadia usytuowany w Egipcie. Drugie, na pustyni. Trzecie, w Palestynie, obiecanej ziemi. Wielu ludzi uważa, że typologowie, tacy jak ja, mówią, że to, co było zaprezentowane po podróży przez pustynię, to odejście do chwały. Może ktoś jest tutaj tego wieczoru, który naucza w ten sposób. To nie robiłoby różnicy, bracie i siostro, czymkolwiek to jest. Mogę się mylić w mojej teorii odnośnie tego, ale nie mógłbym nigdy porównać ziemi obiecanej z niebem, bo w ziemi obiecanej były wojny. Jestem wyznawcą milenium. Wierzę, że będzie milenium. 1000 lat na ziemi, że ludzkość pójdzie z powrotem do Boga, tak jak ona wyszła od Boga. Wierzę, że ziemia obiecana reprezentuje milenium. 1000 lat w milenium. Jeśli zauważyliście, kiedy oni tylko przekroczyli Jordan, co oznacza oddzielenie od ziemskiej podróży do innej ziemi, manna, która była duchową rzeczą, ustała, a oni zaczęli jeść dojrzałe ziarna. Znów jedli z płodów tej ziemi. A milenium, widzicie, jemy teraz duchową mannę, ale kiedy powrócimy, nie będziemy wtedy potrzebować duchowej manny. Będziemy znowu jeść owoc winorośli i owoc pola, ziarno. A Biblia powiedziała, że będziemy budować domy i mieszkać w nich, sadzić winnice i jeść jej owoce. Kiedy wejdziemy do milenium, tych 1000 lat odpoczynku, kiedy wojny, kłopoty, choroba i śmierć uciekną ze świata, powrócimy tutaj na tę ziemię i będziemy z Chrystusem 1000 lat wprost przed tym, zanim pójdziemy do chwały. To jest nauczanie Pisma. Widzicie, jak pięknie to jest napisane? To był typ Egiptu, usadowienia się w Egipcie. Wielu ludzi pozostawionych zostało w Egipcie. Wiemy, że Józef był wywieziony, jego ciało. Jednak w Egipcie miało być zmartwychwstanie, bo patriarchowie, o ile wiemy, są pogrzebani w Egipcie. Wielu wierzących było pogrzebanych w Egipcie. A w drugiej fazie podróży, poprzez pustynię, wielu umarło. Wielu prawych ludzi, jak Miriam, Aaron i wielu innych, umarło w trakcie podróży i tam nastąpi zmartwychwstanie. A potem, także w obiecanej ziemi, tam też nastąpi zmartwychwstanie. Ale te trzy rzeczy są typami. Wiek Lutra, usprawiedliwienie przez wiarę. Luter wyprowadził ludzi z Egiptu. Od garnków pełnych czosnku, cielesnego świata. Następnie John Wesley przez uświęcenie, a jako trzeci chrzest Duchem Świętym, który na nowo czyni ich wolnymi. Zauważcie teraz Jozue, który był od początku powołany, wybrany przez Boga, kiedy był na pustyni, gdy wyszedł z Egiptu razem z Izraelitami. Oni mogli podróżować około 5 dni przez ten krótki 40 lub 50-milowy odcinek do ziemi obiecanej. Kiedy wyszli, Bóg ich prowadził. Szli dobrze, dopóki nie zaczęli szemrać i narzekać. Bóg zaspokajał potrzeby, lecz potem oni doszli do miejsca sądu. Kadesz Barnea i odrzucili Boży program. Odwrócili się, błąkając się przez 40 lat, bo nie uwierzyli Bogu. Nie chcieli tego przyjąć. Jaki to piękny typ na dzisiejszy Kościół. Ten sam sposób postępowania. Bóg po prostu powtarza tę historię w innych okolicznościach. Podobnie jak Kościół, który był wywołany teraz w tej podróży. Oni mogli pójść do obietnicy, ale odrzucili to. Teraz przed nami jest piękny obraz. Otóż Jozue, lider, na pustyni było tysięcy wybitnych ludzi, lecz wydawało się, że Jozue zdawał sobie sprawę, że był na pozycji wybranego, kiedy przez Boga zamierzali przekroczyć, a Mojżesz umarł, Wtedy Bóg go powołał. Powołał, dał mu wizję i powiedział: jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. I żaden człowiek nie ostoi się przed tobą przez wszystkie dni twojego życia. Nie bój się i nie bądź zniechęcony, bo Pan twój Bóg będzie z tobą, gdziekolwiek pójdziesz. Kiedy wizja przeminęła, wtedy Jozue, będąc wojownikiem, wybranym Bożym, wybranym przez Pana, teraz, kiedy spotyka się z tym królem lub tym wielkim mężem stojącym przy murze obok Jerycha, on był już umieszczony na swoją pozycję, był wojownikiem. A wtedy on zobaczył, czym była ta widzialna, rzeczywista rzecz. Jak myślicie, kim był ten mąż stojący przed murem? Cóż, Jozue wiedział, że miał wizję, że Bóg z nim rozmawiał, wiedział, że jest Bożym sługą. I on się nie bał. Kiedy jednak wszedł do tej ziemi, wtedy manna ustała, a oni zaczęli jeść to dojrzałe ziarno. Pewnego dnia, kiedy przechadzał się po pustyni, idąc z nad Jordanu w górę do Jerycha, przez skaliste, pagórkowate, pustynne miejsce, zobaczył męża. A ten mąż powstał i wyciągnął swój miecz. Po prostu jakiś człowiek. Wyglądał jak człowiek. A Jozue, będąc naczelnym wodzem, pewnie też wyciągnął swój miecz. Wyszedł na spotkanie i powiedział: kim jesteś? Czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? Widzę, jak ten mąż podnosi swój miecz i mówi: nie, ale jestem wodzem wojska Pana, Boga Izraela. Ten wódz wojska, kim był ten wódz wojska? Jozue schylił się i rozwiązał swoje buty. Upadł przed nim na twarz i powiedział: co rozkaże Pan słudze swemu? Widzicie? Dopiero wtedy, kiedy tam był, skoczył na swoją pozycję. On był najważniejszym przywódcą wojskowym na obliczu całej ziemi. Nigdy nie było takiego wodza jak Jozue w żadnym czasie, w żadnym wieku. Nigdzie nie można nikogo porównać z Jozuem. Słowo Jozue pochodzi od słowa Jezus. Oznacza więc ono Jezus, Zbawiciel lub Wybawca. Kim on był, kiedy Jozue go zobaczył? To był wódz, innymi słowy, przywódca wojska Izraela. A ten wódz nie był nikim innym niż samym Chrystusem. W jakiej formie był on widziany najpierw? W słupie ognia, a teraz słup ognia stał się mężem. Mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię. On stał się człowiekiem. Sam Jozue zobaczył, co to było. Ten słup ognia, który wiódł ich jak anioł, teraz on stał się i nazwał siebie wodzem wojska. On był tym niewidzialnym. A on jest wciąż wodzem wojska Pana. Niewidzialny, widoczny, wszechmogący, taki realny, tego wieczoru, jak tam, gdy stał obok murów Jerycha. Ten sam Jezus Chrystus, oczywiście w znaczeniu przenośnym. On był Melchisedekiem, który spotkał Abrahama wiele, wiele setek lat przed tym. Bez matki, bez ojca, nie miał początku dni ani końca dni. Melchisedek. Kim był ten wielki król, który nie miał początku dni, ani końca lat, nie miał pochodzenia, bez ojca i bez matki? Tutaj to mamy. Tam on jest. Pewnego dnia on spotkał Abrahama pod dębem. Jego ubranie było zakurzone. Powiedział, że jest z dalekiego i obcego kraju i jest w drodze do Sodomy i Gomory. Abraham rozpoznał, że coś w tym było. Wziął tuczne ciele, zabił je i przyniósł. Dał mu krowie mleko, mięso z cielęcia i placki. A on pił mleko, jadł mięso i placki. Kiedy Abraham złożył ofiarę, ten mąż zniknął z jego oczu. Abraham powiedział: mówiłem z Bogiem twarzą w twarz. Melchisedek, ten niewidzialny zastęp, jest tak samo realny tego wieczoru, jak on był tam. On jest wszędzie tam, gdzie ludzie są zgromadzeni razem, bo to jest jego duchowe ciało. Chrystus! Och, mam nadzieję, że uchwycicie to tego wieczoru i zobaczycie to naprawdę blisko. Patrzcie, jeśli mój duch byłby czymś takim, jak mój cień, który jest cieniem substancji, powiedzmy, że mój cień byłby duchem substancji. A to ciało, teraz posługując się nadprzyrodzonym zakresem, ciało Pana Jezusa jest cieniem, tak jak było cieniem naturalnego, fizycznego ciała Pana. I zauważcie, jeśli uzdrowienia, jeśli moc, jeśli wizje, jeśli te rzeczy, które Chrystus miał w sobie, opuściłyby Jego cień, wtedy Chrystus byłby sparaliżowany. Wtedy również Jego naturalne ciało byłoby sparaliżowane. Bo jeśli Jego fizyczne ciało się porusza, Jego cień będzie musiał się poruszać razem z Nim. Jeśli jesteśmy w Chrystusie przez chrzest Duchem Świętym, a to jest sposób, w jaki Chrystus się porusza, i w taki sam sposób to będzie się poruszać na ziemi, bo to jest cień Jego ciała. Amen. Zawsze było to w znaczeniu przenośnym i tak samo tego wieczoru. Ciało Pana Jezusa Chrystusa. Otóż, oddzielając to od rzeczy tego świata, predestynowane przez Boga, powołane przez Boga, obrane przez Boga, wybrane przez Boga, zbawione przez Boga, wechrzczone do ciała Chrystusa przez Ducha Świętego i uczynione członkiem Jego ciała, żywym, gotowym, ochotnym, mój cień poruszy się za każdym razem, kiedy się coś poruszy w moim ciele. A ciało Chrystusa, uczynione przez Ducha Świętego, będzie się poruszać za każdym razem, kiedy Chrystus się poruszy. Jeśli Chrystus jest w niebie, patrzcie na te rzeczy, które się staną. To zaczyna powracać do życia. Oni są już wystarczająco długo sparaliżowani, ale Duch Święty przyprowadzi życie do tego. A to zaczyna się budzić i zaczyna poruszać się, bo widzi swoją pozycję. Jozue, będąc przywódcą z Mojżeszem, pierwszy raz słyszymy o nim, kiedy podtrzymywał ręce Mojżesza. Teraz, gdy oni podróżowali, jest to piękny obraz opuszczenia chaosu Egiptu, garnków pełnych czosnku, świata, przekroczenia Morza Czerwonego, zostawienie tamtych spraw za sobą, oswobodzenie od linii granicznej, jak to teraz nazywamy. Oni wyszli, by iść przez obcą ziemię, wśród obcych ludzi, służąc Panu. Jaki to typ nawrócenia. Opuszczenie Egiptu, piaszczystej, jałowej ziemi i przebywanie pomiędzy obcymi ludźmi na pustyni. Ale Boża obietnica was przeprowadza. Bóg obiecał dzisiaj wieczorem, kiedy wyjdziesz ze świata, to oddzielasz się od ziemskich powiązań i wszystkich tych starych przyjęć, na które chodziłeś, świeckich rozrywek, picia, palenia, hazardu. Wszystkie te rzeczy są oddzielone. A ty chodzisz pomiędzy obcych ludzi, których wcześniej nie widziałeś, którzy mówią amen i są napełnieni duchem, wierząc we wszystkie rzeczy, mając nadzieję na wszystkie rzeczy, czekając na przyjście Pana, wyznając, że są pielgrzymami i obcymi. Nie chcą nic ze świata, nie pragną tego, a rzeczy tego świata odpadają od nich. Rozumiecie, co mam na myśli? Dzieci Izraela zostawiły tych dumnych lekarzy Egiptu, by być z wielkim lekarzem. Zostawili egipskie garnki pełne czosnku, żeby jeść anielski pokarm. Oni zostawili błotniste wody Egiptu, by pić z duchowej skały. Amen. Uchwyciliście to? Wyruszyli w podróż, uwolnieni od Egiptu, który pozwolił im wyjść. Kiedy przeszli przez te wody, zostali ochrzczeni w Mojżesza i w Boga. Kiedy przekroczyli Morze Czerwone, mieli okres radości. Miriam była tak podniecona, że pochwyciła tamburyno i zaczęła w nie uderzać i tańczyć. A córki izraelskie były również podniecone, mówiąc współczesnym językiem. One zaczęły uderzać w tamburyno i tańczyć. Dlaczego one tańczyły? Czemu były podniecone? Bo popatrzyły i zobaczyły Egipcjan, którzy ich ścigali, martwych, w Morzu Czerwonym, by ich więcej nie pomówię ci. Miriam, nic dziwnego, że masz trochę dziwne uczucie tego wieczoru, kiedy te stare rzeczy, które pędziły cię na partyjkę kart i te towarzyskie imprezy są martwe. Już ich więcej nie chcesz. Przekroczyłeś Morze Czerwone, a te kropelki krwi, którymi zostałeś skropiony, odporniły cię. Amen. I w tym samym czasie oczyściły też twój organizm. Amen. To prawda. To wyjęło z ciebie cały świat. Zostałeś spryskany przez DDT, środek owadobójczy. Myślę, że tak się to nazywa. To usuwa te wszystkie robaki. A kiedy poddasz się Bożemu DDT, to usuwa rzeczy tego świata i zabija te wszystkie pasożyty. To właśnie jest problem kościołów. Oni nie chcą się poddać tej dezynfekcji. Chcecie wziąć parę rzeczy ze sobą. Odetnijcie je. Niech odejdą. Przejdźcie przez tę dezynfekcję. Idź tą trudniejszą drogą. Oddziel się. A to zdławi wszystko wokół ciebie. Amen. Oni przeszli przez Morze Czerwone. Potem, kiedy oni uzmysłowili sobie, że naprawdę je przeszli i poddali się DDT, to wychodząc zobaczyli te pasożyty. Mam nadzieję, że to płonie głęboko. Jednak te pasożyty, próbując to podrobić, potonęły. Ludzie, którzy próbują podrabiać chrześcijaństwo, żyjąc po świecku, chodząc na różnego rodzaju miejsca, gdzie nie powinni być, należąc do kościoła, nazywając się chrześcijanami, Bóg dzisiaj używa swojego DDT, oddzielając swój lud, wywołując go, napełniając ich Duchem Świętym i oddzielając ich. Wiecie, że świat chce mieszających. Bóg powiedział, oddzielcie mi Pawła i Barnabę. Bóg chce oddzielających. Oddzielcie się od rzeczy tego świata, a wtedy Chrystus was przyjmie. Zauważcie, oni wyszli i byli w podróży. Mojżesz poczuł się naprawdę dobrze, a Duch spoczął na nim, więc powstał i zaśpiewał w duchu o tym, jak Bóg powalił Faraona, jego jeźdźców i jego rydwany. Potem byli gotowi do podróży. Tak samo jest z Kościołem. Kiedy raz przejdziesz przez krew Jezusa Chrystusa, oczyścisz się od wszelkiej bezbożności, a wtedy jesteś gotów do podróży. Wtedy jesteś już na szlaku. Idź dalej. Oni szli i szli, będąc typem Kościoła. A potem, porównując to z wiekiem Lutra, oni zbliżyli się do pewnego miejsca, ale nie mieli jeszcze pełnej Ewangelii. Oni podeszli do Kadesh Barnea. W Kadesh Barnea było jedno wielkie źródło i wiele małych wokoło. Kiedyś był to sędziowski tron świata. Piękny przedobraz sądu. Prawdą jest, że sąd rozpoczyna się od domu Bożego. Oni rozłożyli tam swój obóz. Teraz Bóg powiedział Jozuemu, a raczej Mojżeszowi, wyjdź i rozejrzyj się i weź po jednym mężu z każdego plemienia i poślij ich do ziemi obiecanej. Miało to miejsce tylko parę dni po tym, kiedy opuścili Egipt. Wyślij ich teraz i niech przeszpiegują tę ziemię. Następnie przyjdźcie i zdajcie mi raport. Kiedy oni przekroczyli tę niedużą rzekę Jordan, weszli do ziemi obiecanej, wtedy zaczęli się rozglądać dookoła, aby zobaczyć, czy jest ona nieurodzajna, czy żyzna, czy są tam winogrona, albo inne owoce. Kiedy powracali, spieli się i ucięli kiś winogron, którą musieli nieść dwaj mężowie. Co za kiś winogron. Myślę, że jeśli przeklęta ziemia rodziła takie coś, to co dopiero będzie, gdy przekleństwo przeminie? Oni tutaj wracają, ale kiedy obejrzeli tę ziemię i zobaczyli tych Filistynów, Amorejczyków, Chiwijczyków, Perezyjczyków i wszystkich pozostałych obwarowanych i rozmieszczonych w swoich wielkich królestwach i tak dalej, byli przestraszeni na śmierć. Oni powrócili i powiedzieli, ojej, to jest teraz wspaniały typ. Zwołali radę i zgromadzili dzieci Izraela. Oni powstali, powiedzieli: ta ziemia jest piękna, jest wspaniała. Dobrze byłoby, gdybyśmy mieli takie przebudzenie. Nie możemy jednak tego osiągnąć, to wszystko. Powiedzieli: och, stalibyśmy się dla nich tylko łupem. Powiedzieli: och, oni są o tyle od nas wyżsi. Przecież to są olbrzymi i tak dalej. Oni są otoczeni murami. Jest to dla nas rzeczą niemożliwą, by ich pokonać. Och, czemu wyprowadziłeś nas z naszych kościołów, żebyście zauważyli? Wtedy to właśnie przyszło do mnie, gdy Mojżesz wysłał tam tych 10 szpiegów. Był to czas winobrania. Doskonały typ na zielone święta. Pierwociny. Zielone święta były zgromadzeniem się na czas pierwszego żniwa. A kiedy oni byli w Kadesz Barnea na sądzie, wtedy musiano zadecydować, czy mogą iść naprzód do ziemi, która im była obiecana, i przyjąć Ducha Świętego, albo nie. Powiesz, czy to jest obietnica? Tak. Piotr powiedział: pamiętajcie się, niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica tam bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, nawet z Chicago, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Słyszymy dzisiaj wielu ludzi mówiących: to jest zbyt trudne, nie możemy tego zrobić. Możemy! Czas żniwa. Dlatego oni wzięli tę wielką kiś winogron, przynieśli ją jako dowód. Widzę Jozuego i Kaleba maszerujących w dół z tymi kiściami na ramionach, śpiewających pieśń jubileuszową. Pewnie! Oni mieli dowód. Mogli udowodnić, że to dobra ziemia. Oni przynieśli to i dali wszystkim dzieciom po winogronie, każdemu, który chciał. Jedno z tej kiści. Tylko popatrzcie, jaką mieli wielką kiś winogron. Kiedy Jozue i Kaleb usłyszeli te wszystkie narzekania i tych ludzi mówiących: och, tego nie możemy uczynić, tego nie możemy uczynić. Kaleb pobiegł pomiędzy nich i uciszał ich: tak, możemy to osiągnąć. Jozue stał obok niego i powiedział: z pewnością, możemy to uczynić. Bóg nam go dał, amen. Podoba mi się to. Tak, panowie? Co to było? Oni byli narodzeni na swoją pozycję w Chrystusie. Oni mieli poznanie słowa i to słowo zamanifestowało się. Pamiętajcie, każdemu jednemu Izraelicie było głoszone to Boże Słowo. Lecz to wywarło wpływ tylko na Kaleba i Jozuego. Także rozpoznali, o co w tym chodziło. Tamci powiedzieli: och, my tego nie potrafimy osiągnąć. A wtedy ci ludzie zaczęli płakać i narzekać: och, czemu nas tu przyprowadziłeś? Powinniśmy umrzeć. Teraz nasze dzieci będą zabite i tak dalej. Pójdziemy tam i zostaniemy poprzez nich posiekani. Tak to będzie wyglądać. W taki sposób mówią dzisiaj: och, nie możemy zaakceptować poselstwa pełnej Ewangelii. Nie możemy zaakceptować boskiego uzdrawiania. Wielkie, olbrzymie instytucje i tak dalej. Nie tylko jeden z ich członków uwierzy w boskie uzdrowienie i zostanie uzdrowiony. Oni go wyrzucą. Nie mówcie mi, bo wiem, jak to jest. Znam instytucję, nie tak daleko stąd, która pomagała pewnej wdowie. Ona była misjonarką wśród Żydów. A ta kobieta miała córkę. Ona leżała w szpitalu na łożu śmierci, nieprzytomna, mając uremię, uszkodzenie nerki, powodujące zatrucie krwi. Po porodzie ona poślubiła katolika. A ten chłopak wierzył w Pana i jego dziecko, jedno z jego pierwszych dzieci, zostało uzdrowione. W tym czasie byłem poza miastem. Gdy powróciłem, oni poprosili, czy nie przyszedłbym pomodlić się za tę kobietę. Cóż, poszedłem tam, a był tam ksiądz. Teściowa poprosiła tego księdza, żeby tam przyszedł. Więc oni się kłócili. Jeden był protestantem, a drugi katolikiem i robili awanturę. Jeden powiedział: cóż, ta teściowa, która przyprowadziła tamtego księdza, powiedziała: cóż, to jest mój wnuczek i ja nie chcę, żeby ta matka poszła do piekła. Powiedziała: chcę, by ten ksiądz tu wszedł i namaścił ją przed śmiercią. Ja w tym czasie wszedłem na górę, a był tam lekarz. Poszedłem tam, aby namaścić ją ku życiu, a on ją chciał namaścić ku śmierci. Lekarz tam stał, gotowy, aby nas obóz wymyślać. Tak sądzę, co za scena. Powiedziałem: jeśli on idzie namaścić ją ku śmierci, co za pożytek z tego, że ja pójdę namaścić ją ku życiu? Dojdzie do zamieszania. On powiedział: no cóż, te dwie babcie kłócą się o to. Rzekłem: no cóż. Nie, powinieneś pozwolić zadecydować ojcu. Ten ojciec powiedział: cóż, on był katolikiem, i rzekł: spójrz. Wielebny Branham modlił się za moje dziecko. Wierzę, że jeśli on wejdzie i pomodli się za nią, mówię, niech wejdzie. Wszyscy więc cofnęli się. Lekarz zrobił mi miejsce, ten chłopak wszedł tam ze mną. Ta kobieta była nieprzytomna. Uklęknąłem, aby się pomodlić. A kiedy tam stałem i modliłem się tak pokornie, jak również i ty byś się modlił, albo ktoś inny, ktoś zapukał do drzwi. I ten chłopak poszedł porozmawiać z nim. Tam przyszedł jeszcze ktoś, jakiś inny lekarz, oni chcieli mieć naradę lub coś takiego. Oni odstawili ją na bok, by umarła, więc zamierzali się na to przygotować. Ten chłopak wyszedł. A ja modliłem się przez około, Panie, pozwól umrzeć tej małej, biednej matce. Wstałem z podłogi, gdzie się modliłem, podniosłem się i przetarłem swoje oczy, trochę płakałem. Odwróciłem się i zobaczyłem tę kobietę w domu, patrzącą na swoje dziecko, mówiącą ciii. O tak, krzątała się i robiła obiad. Popatrzyłem na nią przez moment. Och, co za uczucie! Wizja mnie opuściła. Wyszedłem uśmiechając się. Płaszcz miałem przerzucony przez ramię. Stał tam ten ojciec i pozostali, ten ksiądz i ten lekarz. Wszyscy stali tam na zewnątrz. Wyszedłem, a ten mąż powiedział, wielebny Branhamie, czy masz jakieś wieści? Powiedziałem, tak, proszę pana. Mam dla pana dobre wiadomości. Tak mówi pan, twoja żona idzie zdrowa do domu. Powiedziałem, teraz jednak jej stan się pogorszy. Zanim minie ta noc, oni ją podłączą do respiratora, bo będzie z nią tak źle. Powiedziałem jednak, lecz potem ona z tego wyjdzie. O tym czasie, jutro wieczorem, twoja żona będzie w domu, to jest, tak mówi pan. A on zaczął się radować. Ten ksiądz potrząsnął swoją głową i popatrzył na tego lekarza. Lekarz popatrzył, potrząsnął swoją głową i odszedł, jakby oszołomiony. Spojrzałem na nich, gdy mnie mijali, a ojciec tego chłopaka podszedł i powiedział, synu, czy nie wystarczy ci już tych nonsensów? On odpowiedział, popatrz tatusiu. Zabrałem moje pierwsze dziecko, a ty wiesz, że to jest prawda, do brata Branhama. On modlił się za nie przynajmniej 4 lub 5 razy. Ja je tam przynosiłem, jednak ono wtedy nie zostało uzdrowione. To dziecko miało wrodzone zniekształcenie stóp. Mówił dalej, pewnego dnia byłem tam z kimś, a kiedy siedzieliśmy w pokoju, brat Branham powiedział mi, że w przeciągu 24 godzin stopy mojego dziecka będą proste. Następnego poranku moja żona i ja wyskoczyliśmy z łóżka i pobiegliśmy do kołyski. Powiedział, obie stopy były tak normalne, jak tylko mogły być. I mówił, jeśli brat Branham mówi tak, mówi pan, że moja żona pójdzie do domu w przeciągu 24 godzin, wtedy mówię, do widzenia, idę do domu, by posprzątać, aby ją tam przyjąć. To prawda, on poszedł do domu, by posprzątać i za 24 godziny ona była w domu i jest tam nadal. To było 2 lata temu, a ta kobieta, babcia tej, cóż, to była babcia tego dziecka, matka tej dziewczyny, która powiedziała to tym ludziom z tej instytucji. Oni posyłali jej tak wiele pieniędzy każdego miesiąca, by wspierała Żydów. Kiedy ona zobaczyła i przyjęła boskie uzdrowienie, oni przestali ją wspierać i powiedzieli, my mamy, nie chodzi o to, że nie zgadzamy się z bratem Branhamem, nic nie mamy przeciwko temu człowiekowi, ale nie możemy wplątać boskiego uzdrowienia do naszego programu. Cóż, więc wtedy jesteś poza Bożym programem. Wolę być fanatykiem dla tego świata i być w porządku przed Bogiem, niż przyjąć cokolwiek innego. Tak, panowie. To prawda. Gdy Bóg udowadnia swoje czyny i potwierdza je przez znaki i cuda, on zawsze tak czynił i zawsze będzie tak czynił, dopóki istnieje świat, będzie to nadprzyrodzony Bóg, który będzie miał nad nim kontrolę. A on zawsze będzie miał kogoś, na kim będzie mógł położyć swoją rękę. Tego wieczoru on ma kościół na obliczu całej ziemi. On ma wiele rzeczy, które muszą być rozwiązane. Ja nie umiem ich rozwiązać i nie mógłbym ich rozwiązać. Nie wiem, jak je rozwiązać. Żaden człowiek tego nie potrafi, ale jest to Boża sprawa. A on się o ciebie zatroszczy. To nie jest w rękach człowieka. Nieważne, ile ludzkich programów zniesiemy, bo każdy jeden z nich rozsypie się tak pewnie, jak go znieśliście. Ale sam Bóg ustanowi swój własny program. Jego programem jest Jezus Chrystus. O ile wiem, to trzeba być ochrzczonym w Chrystusa, być prowadzonym Duchem Świętym. Wolnym od potępienia. Kiedy Jozue zobaczył, że Bóg był w stanie otworzyć Morze Czerwone, wtedy powiedział, dla mnie sprawa załatwiona. Bóg otworzył Morze Czerwone. Zanim oni opuścili Egipt, Pan w formie tego dużego słupa ognia, który wirował nad Mojżeszem i nad tymi, którzy tam stali, powiedział, oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem. Miej się przed nim na baczności, słuchaj głosu jego i nie przeciwstawiaj mu się, gdyż moje imię jest w nim. Czy to widzicie? Pewnie, to był Chrystus, ten namaszczony. Moje imię jest w nim. Jozue zobaczył go jako męża z wyciągniętym mieczem. A my widzimy go dzisiaj, jako ofiarę za grzech, a potem jako zmartwychwstanie Emanuela, siedzącego po prawicy Jego Majestatu na wysokościach, stawiającego się i doprowadzającego do wypełnienia wszystko, co wyznajemy, że dla nas uczynił. Wiem, że to brzmi szorstko, jak fanatyzm, ale tak wiele ludzi boi się fanatyzmu i przeacza tę prawdziwą rzecz. Czy zauważyliście, że strachy na wróble stoją zawsze obok dobrej jabłoni? Nie ma dużo strachu na wróble tam. Strach na wróble jest po to, aby ostraszyć ciebie o tej prawdziwej rzeczy. Obejdźcie je. Tam z tyłu jest prawdziwy, autentyczny Duch Święty. Wierzący, napełnieni Duchem Świętym. Znaki, cuda, potwierdzenia nadprzyrodzonego Boga i Króla w obozie. To była ta różnica pomiędzy Izraelem a Moabem. To była ta różnica. To była ta różnica pomiędzy Kainem i Abelem. Kain był dobrym człowiekiem, tak jak Abel. Kain był człowiekiem, który wierzył w Boga, tak jak Abel. Jednak Abel miał duchowe objawienie, które wiedziało, że to była krew, a nie owoce. Więc złożył doskonalszą ofiarę niż Kain, a Bóg ją przyjął. Popatrz tutaj, tam przyszedł Moab. Tak bardzo fundamentalny, jak tylko mógł być, bracie. Miał bardzo ugruntowaną doktrynę na nauce Pisma. Zbudował te 7 ołtarzy, 7 ofiar, 7 wołów, 7 baranów. Takie same ofiary jak w Izraelu. 7 ołtarzy, 7 wołów, co miało obrazować przyjście Pana Jezusa. Tak samo fundamentalni, jak ci tam na dole. Cóż, gdyby Bóg oczekiwał, abyś był fundamentalistą, wtedy On nie mógłby potępić Moabu, a zaakceptować Izraela. To byłoby niesprawiedliwe. Kain był tak samo fundamentalny jak Abel. On był wierzącym. Zbudował kościół i oddawał cześć, składał ofiary. On uniżył się przed Bogiem. Jeśli by tylko wystarczyło być wierzącym, powiecie, cóż, jestem wierzącym. Jeśli Bóg nie dał ci Ducha Świętego, to nie jesteś jeszcze wierzącym. To prawda, Bóg jest zobowiązany ci dać Ducha Świętego. Kiedy on powiedział, pokutujcie, dajcie się ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego, wtedy jest zobowiązany to uczynić. Dla kogo to jest? Apostołów? Nie, panowie. Piotr powiedział, obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Nieważne, jak daleko to jest. Jest to dla każdego, który wierzy. Och, teologowie posmarowali to kitem po wierzchu, ale to nie robi żadnej różnicy. Ona i tak teraz wszędzie się rozrasta. Amen. Jestem taki wdzięczny za Pana Jezusa i za Jego lud. Co próbuję uczynić? Staram się, żebyście zobaczyli, gdzie jesteście. Gdybyście tylko mieli otwarte oczy, spojrzeli tam, gdzie stoicie, twoja choroba roztopiłaby się tak jak kulka śniegu położona w lecie na ciepły piec. Podobnie, dolegliwości i tak dalej, bo Chrystus to obiecał. To jest Jego obietnica. Cóż, popatrzcie, ten anioł wirował nad nimi w znaku słupa ognia. Tak działo się w nocy. W dzień to wyglądało jak biała chmura, która krążyła nad nimi. A gdy oni byli pod tym, on powiedział, teraz wyślę go przed wami. On powiedział, ja dałem wam Palestynę. To wszystko jest wasze, tylko idźcie i weźcie ją w posiadanie. To jest wszystko, co musicie uczynić. A więc wyruszyli, a gdy szli, Bóg błogosławił ich i dawał im wielkie przyjemności i wielkie przebudzenia i tak dalej w czasie tej drogi. Oni przyszli wprost tam, a dlatego, że zobaczyli ją całą obwarowaną, wielką opozycją, bali się. Bóg powiedział, jak długo was będę znosił. Powiedział, Mojżeszu, wystąp, a ja zabiję każdego z nich. Po tym, kiedy dokonałem tych, czy to nie jest obraz na dzisiejszy zielonoświątkowy kościół? On mówi, dokonałem tak wielu cudów. Przed nimi okazałem się, przed niewierzącymi, że powołałem Izraela. Dokonałem tych cudów. A jednak oni mi nie uwierzyli. Jaka nagana dla kościoła. Tak wielu rzeczy dokonałem. Uzdrowiłem chorych, chromych, ślepych. Wskrzeszałem umarłych. Dokonywałem cudów. Uczyniłem to wszystko w całym kraju. A jednak oni mi nie uwierzyli. Daję im Ducha Świętego, zawarłem z nimi przymierze. Czy on to zrobił dla Izraela? Z pewnością, przez Morze Czerwone, chrzest, a potem dał im radość, szczęście, dokonywał cudów i karmił ich. Oni wciąż nie wierzyli. On powiedział, jest jeszcze coś tam zaraz za tym. Och, nam wystarcza, że chodzimy do kościoła. Myślę, że tak długo, jak chodzimy do kościoła, to jest wszystko w porządku. Teraz Kaleb i Jozue przychodzą z powrotem i mówią, ta ziemia jest rzeczywistością. Tutaj jest dowód. Niech będzie tutaj, jest ten dowód, że Boża obietnica jest prawdą. Dla potwierdzenia mamy tutaj dowód. Oni powiedzieli, cóż? Inni powiedzieli, nie możemy tego uczynić. Nie możemy tego uczynić. Wy wmieszaliście do tego za dużo fanatyzmu. My po prostu nie możemy przez... Jeśli to uczynicie, to po prostu poróżni naszych wiernych. Zamierzamy uczynić to. Och, czy to dzisiaj nie są takie same jęki? To prawda. Och, to nigdy nie będzie działać. Mówię wam, nie możecie sprawić, by to działało. Nie, nie możemy sprawić, by to działało. Ale ten, który powiedział, że to będzie działać, on jest w stanie to sprawić. Jeśli on kiedykolwiek będzie w stanie wziąć ludzi wystarczająco pod swoją kontrolę i sprawić, że staną się jemu tacy ulegli, wtedy on to może uczynić. Mówię wam, że Bóg to uczyni. Mamy dzisiaj dowód, że Jezus Chrystus, Syn Boga, powstał z martwych, jest ten sam, wczoraj, dzisiaj, na wieki. A my zmierzamy do tysiąclecia. Aleluja, jak go uwielbiam. Jednego z tych dni odejdziemy. Ten wódz wojska Pana nadchodzi. Pan Jezus Chrystus weźmie nas pod kontrolę. Jozue, Zbawiciel. Mojżesz, obraz na zorganizowany kościół, który przyniósł prawo i tak dalej, on upadł. Dlaczego? Czemu upadł? Bo uwielbił samego siebie zamiast Boga. Czy to prawda? Tak samo jest z kościołem dzisiaj. Patrzą, kto może zbudować największy kościół, kto może mieć najładniej ubraną grupę ludzi, kto ma burmistrza miasta i wszystkich tych znakomitych ludzi w zborze. Dzisiaj mamy taki program, jak mawiali baptyści, milion więcej w 54 roku. Nie troszczę się o to, czego o milion więcej. To jest to. O milion więcej członków? To jeszcze o niczym nie świadczy. Wolałbym mieć jednego napełnionego Duchem Świętym, pełnego Bożej mocy, niż 1000 razy 1000 członków Kościoła. Raczej mnie jednego żyjącego z Bogiem, który wierzy. Nie chodzi o to, jak wielu możemy pozyskać, by przyłączyli się do Kościoła. Chodzi o to, ilu możemy pozyskać do Jezusa Chrystusa. By uwierzyli, poddali się, znaleźli swoją pozycję i stali jak skała wieków na swoim posterunku i byli gotowi. Och, mam nadzieję, że Bóg po prostu umieści tego wieczoru każdego z was i wskaże ci, co masz czynić. To wielki kryzys. Jesteśmy w Kadesz Barnea. Mielibyśmy... Popatrzcie, powodem, dla którego to odrzucili, wędrowali o 40 lat dłużej po pustyni. Ponieważ to odrzucili. Co trzymało te wszystkie rzeczy? Wierzę, że przyjście Chrystusa jest to na moim sercu. Mogę to równie dobrze powiedzieć. Przyjście Chrystusa miało już dawno mieć miejsce. Dawno temu. Powiecie, kaznodziejo, o czym ty mówisz? O Biblii. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. W dniach Noego Bóg był długo cierpliwy i nie chciał, by ktoś zginął. Bóg jest długo cierpliwy. Jego przyjście powinno już dawno mieć miejsce. Weszlibyśmy do tysiąclecia 40 lat temu, gdyby ludzie poddali się Bogu. Ale zamiast tego oni cofnęli się, zorganizowali i ściśle zgromadzili, nawet zielonoświątkowcy i cała reszta, pod starym systemem. Będziemy mieli kościół, przyłączymy ten kościół, zobaczymy, czy nie pozyskamy więcej członków niż oni. A jeden powstał w tej grupie i powiedział, wiecie co? Wierzę, że Jezus nie przychodzi na białym koniu, on przychodzi na białej chmurze. Potem przechodzi tutaj i zakłada jakąś organizację, przyłącza kilku do siebie. Jeden mówi, wiecie, powinniśmy być ochrzczeni w taki sposób i on zakłada organizację. Dalszy powiedział, wierzę, że powinniśmy być ochrzczeni przodem. On zakłada organizację, ten sam stary światowy system. Jednak Bóg w dniach ostatecznych wywołuje z chaosu, z tej mgły i z tego wszystkiego. Człowiek tego nie potrafi uczynić i nigdy tego nie uczyni. Lecz sam Chrystus przyjdzie i zawoła. Wtedy przekroczymy Jordan. Przekroczymy Jordan. Teraz popatrzcie na nich. Tam oni byli. Tam na pustyni. Dowód był przyniesiony. Dlaczego? On wierzył, że mogą to uczynić. Cóż, Mojżesz powiedział, to znaczy Bóg powiedział Mojżeszowi ze słupa ognia. On rzekł, teraz popatrz, daję wam Palestynę. Jest wasza. Dałem ją waszemu ojcu Abrahamowi. Powiedziałem mu, że będzie tam przebywał. Chcę, abyście zwrócili uwagę na następną rzecz. Ile pokoleń to zajęło, zanim to się poruszyło? Pokolenie trwa 40-50 lat w Biblii. 400 lat to 8 pokoleń. Zauważcie, wtedy oni, pierwszą rzeczą, którą wiesz, oni, Mojżesz doszedł tam, a oni odstąpili i szli dalsze 40 lat. Oni doszli do Palestyny po dalszych 40 latach.
Plemion,
10 pokoleń. Oczywiście 10,5, licząc czas, który potrzebowali, by ją zająć. Doskonale oni otrzymali wszystkie te inspirowane słowa. Nie było nawet jednego słowa, które nie byłoby inspirowane w Biblii od pierwszej Mojżeszowej do Księgi Objawienia. Potem przyszli do Kadesz, gdzie mogli być osądzeni. Cóż, Kościół przyszedł do Kadesz, gdzie może być osądzony. Wszystkie kościoły zgromadziły się razem i narazały się parę lat temu. Czy moglibyśmy wziąć pod uwagę chrzest Duchem Świętym? Czy moglibyśmy wziąć pod uwagę dary Ducha powracające do kościoła? Mówię wam, co by to uczyniło. Mamy dokumenty zapisane w ten sposób. Nie możemy do tego wejść. Następny powiedział, nie możemy do tego wejść. Nie możemy tego przyjąć. Inni rzekli, nie możemy tego trzymać. Było tam jednak paru ludzi, którzy poszli do ziemi obiecanej i powrócili z dowodem, że uzdrowienie jest prawdą. Że Duch Święty jest prawdą. Że Boże moce są prawdą. I że ziemia obiecana, którą mamy obiecaną, jest prawdą. Tak, panowie. Więc kiedy Jozue po przejściu przez Jordan przechadzał się tam, wtedy zaczął jeść dojrzałe ziarna. Mogę sobie wyobrazić Jozuego tamtego poranku po tym, kiedy miał tę wielką wizję Pana mówiącego: będę z tobą, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. On zawołał go pewnej nocy i powiedział: spójrz, Jozue. Dał mu wizję i rzekł: teraz mój sługa Mojżesz umarł. Powstań i przepraw się przez Jordan, ty i całe wojsko Izraela, a Pan twój Bóg będzie z tobą. Żaden człowiek nie ostoi się przed tobą przez wszystkie dni twego życia. Tak jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Tylko bądź dobrej myśli, bądź odważny i nie bądź zniechęcony. Tylko idź naprzód, będę z tobą. Gdziekolwiek postawisz swą stopę, dam ci to miejsce. Ślady stóp oznaczają własność, bracie. To, co Kościół potrzebuje tego wieczoru, to więcej śladów stóp na tej ziemi. Nie pamiętajcie się za długo blisko Jordanu. Wyjdźcie stąd i zobaczcie, co posiadamy. W porządku. Za każdym razem, kiedy on pozostawiał ślady stóp, zaznaczał, że to była jego własność. Mogę widzieć Jozuego po tej wizji, kiedy mówi: teraz zgromadźcie całego Izraela i stańcie przy Jordanie. Poświęćcie się, wybierzcie wasze ubrania i podejdźcie rano do brzegu. Pokażę wam, czym jest chwała Boga. Amen. On miał wizję. Bóg powiedział mu to w swoim słowie. Słowo mówiło: dałem wam tę ziemię. Jest wasza. To wasza własność. Więc dlaczego on, czemu on nie poszedł tam i czemu nie wykończył tych Filistyńczyków i całą tę resztę? Ja bym powiedział: no dalej. Ty też musisz coś uczynić. Bóg nie będzie cię popychał przez cały czas. Musisz w to wierzyć. Musisz trochę powalczyć. Tak jak Piotr Cartwright powiedział pewnego dnia do tamtego pijaka. Wielu z was to czytało, jak on to powiedział. Pijak rzekł: co ty będziesz robił? On powiedział: idę przeprowadzić zgromadzenie. Kto ci to powiedział? Pan, musiałeś wpierw mnie pokonać. W porządku, jeżeli tak jest moje kolejne zadanie. Rozpiął swój płaszcz, zbił go, usiadł na nim i zaczął go bić po twarzy. Powiedział: muszę walczyć, jeśli mam panować, panie. Dodaj mi odwagi. Pobił tego faceta. Następnie rzekł: dostałeś wystarczająco? Powiedział: tak. Uścisnął mu rękę. Powrócił i został zbawiony. Tego potrzebujemy. Musicie trochę powalczyć. Nie waszymi pięściami, ale mocą Bożą przez wasze świadectwo. W taki sposób przezwyciężysz przez krew baranka i twoje świadectwo. Powiedz diabłu, że nie masz z nim żadnych interesów. Ty wrzuciłeś na mnie chorobę, ale Jezus Chrystus mnie z niej uwolnił. On mi to obiecał. Teraz zobaczcie. On rzekł: poślę wam znak. Tam będzie słup ognia, który będzie was prowadził ciągle przez całą drogę. Podążajcie za nim. On was poprowadzi. To jest prawda. Kiedy oni tam weszli, słup ognia zmienił się w męża. On powiedział: jestem wodzem wojska Pana, rzekł. Przyszliśmy tak daleko, teraz idziemy dalej. Przed nim była wielka kraina, a w niej wszyscy ci wojownicy. A teraz wódz wojska Pana okazał się również wojownikiem. A więc on powiedział: teraz Jozue, nie bój się. Będę z tobą, a żaden człowiek nie ostoi się przed tobą przez wszystkie dni twojego życia. Ojej! Jozue powiedział: teraz zobaczymy, jak wygląda ta ziemia. A więc posłał kilku szpiegów. Oni poszli, a nierządnica Rahab skryła ich nocą. Chcę, byście zauważyli inną rzecz. Patrzcie, co się działo, kiedy oni udali się na górę do domu Rahab. Nierządnica Rahab skryła ich pod lnem na dachu, posłała tamtych mężów poza bramy, a następnie przyszła z powrotem i powiedziała: spójrzcie. Otóż obserwujcie teraz, w jaki sposób Bóg się porusza, by ponownie zachęcić Jozuego. Ona rzekła: cały ten kraj osłabł z waszego powodu. Słyszeliśmy, co Pan po prostu dla was uczynił. Amen. Nie martw się. Bóg ma dobry czas zdobywania. Cały kraj się was boi. Od kiedy usłyszeliśmy, że Bóg otworzył Morze Czerwone, przeprowadził was przez nie, zatopił armię Faraona, dawał wam jedzenie na pustyni w formie manny i wystawił miedzianego węża w celu pojednania, on dla was uczynił te wszystkie rzeczy. Wiem też, że pokonaliście Oga i innych królów. Widziałam, co uczyniliście, dokonując całkowitego zniszczenia. Kiedy usłyszeliśmy, że kierujecie się w naszą stronę, po prostu osłabliśmy. W nikim nie zostało ani odrobinę odwagi. Kiedy posłańcy wrócili i to opowiedzieli, mogę sobie wyobrazić ten wirujący miecz i o złego mówiącego, chwała Bogu, on jest przed nami. Amen. Co sprawiło, że osłabli? Co sprawiło, że tak osłabli, skoro byli o wiele potężniejsi? Cóż, rzekli, przecież my wyglądamy przy nich jak koniki polne. Jak oni mogli osłabnąć? Oni mieli wielkie mury, duże proce i kamienie, masę włóczni i wszystkiego. Przewyższali ich liczebnie, 1000 razy 1000 i 1000. Oni przewyższali liczebnie. Z pewnością oni mogliby, oni wszyscy się zjednoczyli. Dlaczego nie możemy przegonić tej małej grupy? Małej garstki, tej małej drobinki, starych, niewysokich, skarłowaciałych mężczyzn z sierpami, prętami i innymi narzędziami, którymi chcą walczyć. Oni nawet nie są w ogóle wojownikami. Jedyne, co sobą reprezentują, to to, że chodzą tam w swoich starych sandałach. Oni nie są wojownikami, są obozowiczami i przechodniami, fanatykami i świętoszkami. Cóż, dlaczego nie możemy, stojąc tam na brzegu, krzyczą, wrzeszczą, przynoszą hańbę? Czemu nie możemy się uzbroić i natrzeć na nich? Jednak w ich sercach niczego nie było. Dlaczego? Bóg powiedział, ja poślę mój strach przed wami. Amen. Tu to jest. Poślę mój strach przed wami, bo jesteście moim ludem. Moimi ludźmi przymierza. Powołałem was przez wybór. Wybrałem was. Umieściłem was w ciele i jesteście obrzezani. Teraz jesteście wierzącymi. Idźcie dalej. Jestem z wami. To wszystko jest wasze. A teraz porównajmy to do teraźniejszości. Tamta Palestyna należała do Izraela. To było ich miejsce zamieszkania. Widzicie to? To było miejsce, w którym miał mieszkać Izrael. To ciało jest twoje. Bóg ci je dał. To jest twoje miejsce zamieszkania. Bóg chciał, byś je miał. Lecz diabeł się wśliznął. Rak, gruźlica, dolegliwość. Powiesz, ja go wyciągnę. Ja uczynię to, ja uczynię tamto. Jednak wiesz co? Coś się stało. Słup ognia stąpił pomiędzy nas. Wódz wojska Pana, a każdy diabeł, który tego wieczoru ma związanych ludzi, jest w śmiertelnym strachu. Na pewno tak jest. One są osłabione. Dlaczego? One słyszą, dlaczego ci Filistyni tak dalej osłabli. Czemu Jerycho słabo? Ponieważ ludzie, którzy mieli obietnicę, byli już w drodze, by tam wejść. Amen. Ten, który ma obietnicę, ci ludzie, ludzie przymierza, ludzie z obietnicą, którzy są w Jezusie Chrystusie, mają obietnicę nawet na te ostateczne dni, że Bóg wzbudzi to ciało i uczyni je doskonałym. A już teraz mamy przejawy tego. Tak więc oni się bali. Ich ojciec, diabeł, został pokonany na Golgocie, a wódz wojska Pana poruszył się w formie Ducha Świętego. Wiara w Ojca, wiara w Syna, wiara w Ducha Świętego, trzech w jednym. Demony będą się trząść, a grzesznicy się przebudzą. Wiara w Jehowę wszystkim potrząśnie. Alleluja! Diabły się poruszają, bo Jezus Chrystus, naczelny wódz, powiedział, w moim imieniu będą wyganiać demony. Oni nie dopisali, by wejść tam 40 lat temu. A teraz my wchodzimy, biorąc posiadanie tę ziemię. Ten sam słup ognia, ten sam naczelny wódz prowadzi wojsko Pana. To wasza ziemia. Bóg obiecał, że twoje zdrowie będzie prosperować. On dał ci to ciało. Zostało ci ono dane. Diabeł próbuje ci to przejąć. On nie ma autorytetu, by to uczynić. On się trzęsie tego wieczoru.
Aleluja. Bożej mocy porusza się w tym budynku. Szatan się trzęsie. Och, co gdyby oni mieli wiarę. Jego serce prawie, że przestało bić. Ono struchlało. Czemu? Och, powiesz, Cóż, lekarz powiedział, że ja... Czyżby? Ale oni sobie uświadomili, że wojsko Pana się teraz porusza. To prawda. Nieważne, jak wysokie są te mury. On może się zabarykadował przed wzrokiem lekarza, ale on się nie zabarykadował przed wzrokiem Bożym. On mógłby zupełnie zmylić medycynę, ale on nie może zmylić Boga. Aleluja! Jozue! Zbawiciel! Jozue znaczy zbawiciel. On się tu porusza. Nie martwcie się. Wierzcie. Tutaj wieczorem, by to przezwyciężyć. Amen. Jak ja to miłuję. Wierzę, że ten słup ognia jest z nami tego wieczoru. Tego wieczoru jest tu wódz wojska Pana. Ten miecz jest wyciągnięty. On może się bać tego medycznego symbolu. A raczej nie będzie się tego bał, bo nigdy nie byli w stanie przez... Oni bardzo się starają i mam nadzieję, że się im uda wyleczyć raka. Coś uczynić w tej sprawie. Na razie diabeł myśli, że ich okłamał. Jednak kiedy miecz Chrystusa stąpi, to on tego nie wytrzyma. On odetnie każdego raka. On podniesie ślepych i lękanych. On tnie wszędzie. A on jest tu tego wieczoru. Wielki, nadprzyrodzony Pan Jezus Chrystus. Ten wielki Jam jest. Wielki Alfa i Omega. Początek i koniec. Dlaczego? Ta ziemia należy do nas. A temu, kto przychodzi do mnie, dam żywot wieczny i wzbudzę go w dniu ostatecznym. Amen. Tutaj mamy ten dowód. Ci ludzie, którzy w zeszłym tygodniu umierali w klinice Mayo, oni ich odprawili, bo nie mogli ich uleczyć. Nie wiedzieli, co z nimi uczynić. A dziś wieczorem oni są tu zupełnie normalni i zdrowi. Dowód. Ta ziemia jest nasza. Aleluja. Weźmy ją w posiadanie. Amen. Przejmijmy to. Bóg nam to obiecał. To należy do Ciebie. To należy do mnie. Jeśli wyciągniesz ten miecz, wtedy to jest Twoją własnością. To jest to. Wejdź i zbóż te mury. Aleluja. Bitwa się toczy. O chrześcijański żołnierzu. Twarzą w twarz, w zwartym szeregu. Ze lśniącymi zbrojami i płynącymi kolorami. Dobro i zło ścierają się dzisiaj ze sobą. Bitwa się toczy, ale nie bądź znużony. Bądź silny i w Jego mocy stój niewzruszony. Jeśli Bóg jest z nami, a Jego chwała nad nami, w końcu będziemy śpiewać zwycięską pieśń. Musimy, zdążamy do ziemi obiecanej. Zmartwychwstały Pan Jezus jest teraz tutaj. Wierzycie w to? O Jezusie Chrystusie, Synu Boży, Ty wielki Jozue dla pogańskiego kościoła, który wyprowadzasz nas z chaosu pustyni, tych małych, biednych pielgrzymów, którzy podróżują przez pustynię. Panie, w górę i w dół, tam i z powrotem, bo przywódcy okradli ich z chleba dla dzieci. O Jozue! Jozue! Panie Jezu! Ten Jam jest! Porusz się tego wieczoru z Twoją górującą nad wszystkim wiarą. Weź posiadanie każdego chorego tutaj człowieka. A jeśli jest tu jakiś grzesznik, to też weź go w posiadanie. Potrząśnij nim. Daj mu do zrozumienia, że jesteśmy tutaj nad Jordanem. O Boże, jednego z tych dni zgromadzisz wszystkie swoje dzieci. Poświęć ich przez swoją krew. Ty przyprowadzisz ich na ten brzeg, aby spojrzeli na ten kraj. Oni zostaną w jednej chwili przemienieni, mgnieniu oka i przekroczą Jordan. Czekamy na tę godzinę. Ojcze, modlimy się, byś posłał Jezusa. I niech On przyjdzie do tego zgromadzenia i uczyni to, co powiedział, że uczyni. Niech uzdrowi chorych i znękanych. Prosimy o to w Jego imieniu. Amen. Miejcie wiarę w Boga. Mówię Ci, mój drogi bracie, moja siostro, Pan Jezus Chrystus, Syn żyjącego Boga, nigdy nie zawodzi. On nie może zawieść. Na co mamy się patrzeć dziś wieczorem? Mamy przewodnika tego wieczoru. To jest drugi Jozue. Nikt inny, jak sam Jezus Chrystus, wódz wojska Pana. On jest ze swoim ludem.
On przynosi ten dowód do kościoła i potwierdza, że On jest uzdrowicielem. On potwierdza ten dowód przez Jego lud. On im daje chrzest Duchem Świętym. On stąpił w dół i pozwolił na to, że zrobiono mu pomiędzy nami zdjęcie. On robi wszystko, co może, by ci pokazać, żebyś nie przyłączał się do metodystów, baptystów, zielonoświątkowców lub do kaplicy Branhama, ale przyłączył się do Jezusa Chrystusa. Wierz w Niego, cokolwiek to jest, nieważne, do jakiego kościoła uczęszczacie. To nie ma z tym nic wspólnego, chodzi o Twe serce z Bogiem, tylko na to patrzy Bóg, to prawda. Wierz w Niego jako nadprzyrodzonego i zmartwychwstałego Pana Jezusa. Czy jest to jakiś grzesznik, który by stał i powiedział, w porządku, teraz chcę się przyłączyć do tych szeregów przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Powstań. Jeśli jest tu jakiś grzesznik, który chciałby się przyłączyć do Pana Jezusa Chrystusa i stać się wierzącym, niech powstanie. Jesteś proszony, by to uczynić. Niech Pan Jezus, z tego co wiem, to może nie być w audytorium żadnych grzeszników. Tego nie wiem. Jednak Jezus Chrystus wie. Pani, która siedzisz zaraz tam w dole, z białym szalem. Bóg uzdrowił cię teraz z artretyzmu. Powstań. To odeszło, czy tak? Jeżeli to prawda, to pomachaj swoją ręką. Te bóle artretyzmu odeszły. Czy to prawda? Pan Jezus Chrystus cię uzdrowił. Jesteś zdrowa. Ta pani, która siedzi tam z tyłu, ona ma problemy kobiece. Ona patrzy przez ramię tego mężczyzny, siedzi tam z tyłu, zaraz obok tej pani w czerwonym płaszczu. Ma problemy kobiece. Ty, proszę pani, tak, powstaj na swoje nogi. Ta pani zaraz tutaj w małym, brązowym berecie. Miałaś problemy kobiece, czy tak, proszę pani? Ty nie masz karty modlitwy, czy tak? Masz, w porządku, ty jej nie potrzebujesz, możesz iść zdrowa do domu. To prawda, niech cię Bóg błogosławi. Ty miałaś założony drenaż z powodu problemów kobiecych, czy to prawda? To był ropień. Tak to było. Miałaś bóle w boku i miałaś założony drenaż. To prawda? Jeśli tak, to pomachaj swoją ręką. Widzicie? Już tego więcej nie będziesz miała. Jezus Chrystus cię uzdrowił. Ta pani, widzę anioła pańskiego, który stoi nad miejscem, gdzie ona siedzi. To jest wysoka pani. Ona ma czerwony sweter. Cierpiała z powodu problemów nerwowych. Ona siedzi tam, prosząc, by była uwolniona. Czy to prawda, proszę pani? Jeśli to jest prawdą, to pomachaj swoją ręką. Jesteś teraz uwolniona, możesz iść do domu. Jezus Chrystus sprawił, że jesteś zdrowa. On jest ten sam wczoraj, dzisiaj, na wieki. Młody człowieku, ty siedzisz zaraz tutaj, połóż swoją rękę na ramię tego chłopca, który siedzi obok ciebie. Powiedz mu, by poszedł i zjadł swoją kolację. On miał problemy z żołądkiem. On został teraz uzdrowiony. Niech cię Bóg błogosławi, młody człowieku, iść do domu. A będziesz zdrów. Miłujesz Jezusa Chrystusa, prawda? Czy wierzysz, że jesteś zdrowy? Jesteś. Postój przez minutę na świadectwo. Teraz idź do domu. Byłeś nerwowy, cały się trząsłeś i wszystko inne. Idź do domu zdrowy. Niech cię Bóg błogosławi. Pani siedziała, ten gość tam z tyłu ma problemy z zatokami. Zaraz tam za tobą. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus cię uzdrawia? Czy tak, proszę pana? Czy wierzysz, że On cię uzdrawia? Niech cię Bóg błogosławi. Twoja wiara cię uzdrowiła. Połóż swoją rękę na tę panią, która siedzi obok ciebie, bo ona cierpi z powodu przepukliny. Ona też chce być uzdrowiona. Niech cię Bóg błogosławi, proszę pani. Czy wierzysz, że będziesz uzdrowiona? Niech cię Bóg błogosławi. Możecie mieć co? Ten mały obok was też ma problemy z nerką. Synu, czy chcesz być uzdrowiony? Powstań i przyjmij Jezusa Chrystusa. Czy wierzysz, że jesteś uzdrowiony? Tak jest. Niech cię Bóg błogosławi. To odeszło od ciebie. Jozue! Anioł pański! Który prowadził Izraela. To Pan Jezus Chrystus. On jest tutaj w swojej mocy i zmartwychwstaniu. Nie potrzeba kolejki modlitwy. To, co potrzebujesz, to wiara. Czy w to wierzycie? Jeśli w to wierzycie, to powstańcie teraz i przyjmijcie wasze uzdrowienie. Idźcie do domu. Każdy jeden z was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Radujcie się, oddajcie Mu chwałę i cześć. Podziękuj Mu za swoje uzdrowienie. Jeśli w to wierzysz, to pomachaj swoimi rękoma. Niech Pan powstanie, proszę Pana. Pańskie zdrowie się nie poprawi, jeśli będzie Pan tam siedział. Powstańcie wszyscy, oddajcie Bogu cześć. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, uzdrów każdą chorą osobę.